O wakacjach zwykło się mówić, że to sezon ogórkowy. Nic z tego. A przynajmniej nie w branży energetycznej. Długo wybierałam tematy do dzisiejszego odcinka, pierwszego mini jubileuszowego odcinka 10 podcastu Outriders Power. Posłuchałam głosów słuchaczy, więc dziś opowiem Wam zarówno o nowelizacji prawa energetycznego, ale też o pakiecie Fit for 55, a także polskich zastrzeżeniach do niego i fascynującej historii kopalni Tower w Walii. W Wielkiej Brytanii, która jest piątym krajem realizacji zdjęć do naszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego o transformacji energetycznej i zmierzchu górnictwa węglowego. Jesteśmy na półmetku realizacji zdjęć, bo do filmu wybraliśmy 10 krajów. Ale to, czy i kiedy wyjedziemy poza Europę, zależy tak naprawdę od Was. O tym wszystkim opowiem Wam w dzisiejszym, jak wspomniałam, 10 jubileuszowym już odcinku podcastu Outriders Power. A White House report that says global warming threatens everything. Let's talk about climate change. Nazywam się Karolina Baca-Pogorzelska i co dwa tygodnie w podcaście Outriders Power będę opowiadać Wam o tym, jak świat zmienia klimat i jak klimat zmienia świat. W połowie lipca Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków, które mają dostosować politykę klimatyczną Unii Europejskiej w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i opodatkowania w taki sposób, by obniżyć emisję gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 roku w porównaniu z rokiem 1990. Bardzo długi ten cytat z oficjalnych dokumentów. Przepraszam, ale chciałam być jak najbardziej dokładna. O co tutaj chodzi? No jak dobrze wiecie, Unia Europejska podjęła decyzję o tym, że trzeba jeszcze bardziej zwiększać ambicje klimatyczne, no i zwiększać ten cel redukcji emisji gazów cieplarnianych. Tak naprawdę według wszelkich znaków na niebie Ziemi, a przede wszystkim opinii ekspertów, takie obniżenie poziomu emisji w najbliższej dekadzie to tak naprawdę w ogóle zasadniczy warunek, jeżeli chcemy w ogóle mówić o tym, że Europa ma być naprawdę pierwszym na świecie kontynentem, który w 2050 roku będzie neutralny dla klimatu. We do not have all the answers yet. Today is the start of a journey. But this is Europe's Man on the Moon moment. O czym mowa? No to właśnie ten pakiet nowych regulacji. Nazwano go bardzo zgrabnie Fit for 55, gotowi na osiągnięcie celu 55%, czyli właśnie wspomnianej przeze mnie redukcji emisji gazów cieplarnianych. No te ambitne cele klimatyczne w perspektywie 2030 roku nie będą wcale proste do spełnienia. Opublikowane dokumenty potwierdzają jednak, że dla energetyki węglowej w zasadzie nie ma już miejsca, także w naszej części Europy. O tym piszą w swojej analizie Anna Frączyk i Wojciech Kukuła, prawnicy z Fundacji Client Earth, prawnicy dla Ziemi. Europa poważnie szykuje się do zmian, które na unijnej gospodarce wymusza postępujący kryzys klimatyczny. Co pakiet Fit for 55 oznacza dla Polski? No i teraz cytuję, bo nie chciałabym, żeby była to moja opinia. Koniec węgla w mniej niż dekadę, twierdzi Client Earth, z czym, no tak jak wspominam, ja się zgodzić nie mogę, ponieważ jest to jednak nierealne w przypadku Polski. Postaram się o tym troszeczkę więcej za chwilę powiedzieć, ale wróćmy do analizy fundacji i teraz cytuję. Polska energetyka węglowa jest najbardziej emisyjnym przemysłem w Unii Europejskiej, dlatego kluczowe znaczenie mają nowe regulacje dotyczące handlu uprawnieniami do emisji CO2. Chodzi tutaj oczywiście o system handlu emisjami EU ETS. Nowe przepisy zmniejszają liczbę dostępnych uprawnień do emisji CO2. To oraz wzrost cen tych uprawnień wymusi szybsze zamykanie elektrowni węglowych i redukcję wydobycia węgla. W przypadku Polski oznacza to konieczność gruntownej rewizji przyjętej w tym roku polityki energetycznej państwa do 2040 roku, która zresztą, o czym wiele razy już Wam mówiłam, w momencie samego jej ogłaszania nie odpowiadała na wyzwania ochrony klimatów i rzeczywiście nie spełniała wymogów wyznaczonych przez poprzednie, mniej ambitne unijne cele klimatyczne. jestem w stanie się podpisać pod tym, że PEP 2040 wymaga rewizji, choćby w kwestiach budowy elektrowni atomowej i w kwestiach dotyczących fotowoltaiki, bo mam wrażenie, że, o czym Wam zresztą mówiłam, została trochę niedoszacowana. Ale tak, oczywiście również w przypadku węgla. Ja przypomnę, że obowiązujące obecnie porozumienie rządu z górnikami zakłada zamknięcie kopalni węgla kamiennego, tego do celów energetycznych, do 2049 roku. I w zasadzie wszyscy wiedzą, że to jest o wiele za długo. Wiedzą to górnicze związki zawodowe, wie to rząd, bo tak naprawdę przecież rynek mocy kończy się przed 2040 rokiem. Dzisiejsza polityka energetyczna państwa do 2040 roku też zakłada przecież zakaz palenia węglem w instalacjach domowych w miastach w perspektywie roku 2030, a na wsiach w perspektywie roku 2040, więc mówienie tutaj o 49 roku mija się z celem. Ale szczerze mówiąc, mówienie o roku 2030 jest w tej sytuacji tak samo mało realne jak mówienie o roku 2049. Jak to zwykle bywa i zwykło się mawiać, prawda, jest mniej więcej pośrodku, więc ja uważam, że ten rok 2040 jako koniec węgla w polskiej energetyce jest realny i jest wykonalny. My nie jesteśmy Niemcami, Hiszpanią i Wielką Brytanią, o której będę jeszcze mówić w dalszej części audycji, i nie można tutaj stosować takich kalek, zastosowań, rozwiązań odchodzenia od węgla jak u naszych sąsiadów, na przykład Niemców. My też nie możemy patrzeć na przykład na to, w jaki sposób kopalnie zamykane były w Wielkiej Brytanii. Zresztą, tak jak wspomniałam, zaraz będę o nich trochę więcej mówić, bo tak naprawdę wszyscy mówią, o, Margaret Thatcher przyszła i zamknęła kopalnię. Nie, nie, ten proces naprawdę trwał od 1949 roku. Nie wiem, czy wiecie, teraz oprę się tutaj na przeczytanie przeze mnie książce The Shadow of the Mine. To jest historia górnictwa węgla kamiennego w Wielkiej Brytanii. No i tak naprawdę dla mnie naprawdę szokiem było, kiedy dowiedziałam się, że w 1949 roku w Wielkiej Brytanii istniało ponad 900 kopalń, które wydobywały ponad 204 miliony ton węgla. Ja wiedziałam, że Wielka Brytania stała węglem, ale nie aż tak.
Great Britain is and always has been one of the great marts of the world. And to its ports come ships laden with the produce of every continent.
No i tak naprawdę 20 lat później już tych kopalń było niemal połowę mniej, wydobycie było o wiele mniejsze. I kiedy już przyszła Margaret Thatcher, to już w ogóle był inny etap. Troszeczkę za daleko odeszłam od pakietu Fit for 55, a przecież o nim tutaj mówimy. No ale trudno o nim mówić, nie mówiąc o węglu, skoro on ten węgiel de facto wyklucza. Ten pakiet wspiera odejście od paliw kopalnych regulacjami, które mają zapewnić znaczny wzrost udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych oraz poprawę efektywności energetycznej. Ale czy na pewno? No patrząc na to, że Nord Stream 2 ma zostać dokończony, bo prezydentowi Stanów Zjednoczonych na koniec dnia, delikatnie mówiąc, zabrakło odwagi, by utrzymać sankcje dla Rosji, jednocześnie krzywdząc okupowaną przez Rosjan Ukrainę. Ja nie mam wątpliwości, że gaz jako paliwo przejściowe, jak lubi się mawiać w Unii Europejskiej, pozostanie takim rzeczywiście przejściowym, czy jednak pozostanie z nami na długo, a przecież jedynym wygranym w tej sytuacji będzie rosyjski Gazprom. Należy przecież jednak również pamiętać, że gaz jest paliwem kopalnym, a więc jest paliwem emisyjnym, jak węgiel kamienny, jak węgiel brunatny. Oczywiście ta emisja jest mniejsza, ale cały czas jest to paliwo emitujące gazy cieplarniane. W samym pakiecie, żeby było jasne, kwestia gazu została potraktowana, delikatnie mówiąc, bardzo ostrożnie, więc może nie mam racji, mówiąc, że gaz będzie jednak bardziej uprzywilejowany, ale ja jednak poczekam z tym przyznaniem się do potencjalnego błędu, jeżeli tutaj nie mam racji, póki nie zostanie to uprawdopodobnione. Jakie Polska ma jeszcze zastrzeżenia do tego pakietu? No, między innymi chodzi tutaj o systemy handlu emisjami dla transportu i budynków. Krytyka dotyczy braku alternatywnego scenariusza redukcji emisji oraz efektywności zaproponowanych rozwiązań. Wiele jeszcze więc wody w rzekach wszystkich upłynie, nim poznamy odpowiedź na pytanie, jak dojść do neutralności klimatycznej w 2050 roku, bo ta dyskusja jest bardzo szeroka, bardzo otwarta. Pamiętajcie, że w tym roku Wielka Brytania, o której tyle mówię, bo właśnie tutaj nagrywam ten podcast, jest organizatorem szczytu klimatycznego COP26. I tak naprawdę dziś ten przekaz, który idzie ze strony brytyjskiej, jest taki, że być może będzie to nawet najbardziej decydujący szczyt w historii tych szczytów klimatycznych ONZ-u. No ja oczywiście szczyty te obserwuję od wielu, wielu lat i przy każdym jest taki przekaz, że to będzie szczyt przełomowy i tak dalej, ale myślę, że dyskusja klimatyczna w tym roku będzie bardzo ostra i bardzo wielowątkowa, bo to jest tak złożony temat, że my tutaj się skupiamy głównie na energetyce, a właśnie dopiero ten nowy pakiet pokazuje, że przecież trzeba myśleć o transporcie, trzeba myśleć o budynkach, bo my, przepraszam za to określenie, udusimy energetykę opartą na paliwach kopalnych, a okaże się, że przecież problemy nie znikną, tak jak problem smogu nie zawsze znika w krajach, które już przecież nie mają energetyki węglowej, bo jest to smog wówczas z transportu. Tak więc odpowiedź na to pytanie o to, jak osiągnąć neutralność klimatyczną, będzie naprawdę, naprawdę trudna. Ja tutaj też obserwuję w Wielkiej Brytanii dyskusję dotyczącą energetyki jądrowej. Tę samą dyskusję obserwowałam w Niemczech. No i tutaj mamy taki dualizm, prawda? Niemcy bowiem zdecydowali, że zamkną wszystkie swoje reaktory jądrowe do końca 2022 roku i systematycznie wypełniają to zobowiązanie. Z kolei Brytyjczycy, o czym mówiłam Wam w odcinku specjalnym, vloga tak naprawdę, Outriders Power, Brytyjczycy twierdzą, że tylko atom jest nas w stanie doprowadzić do tej neutralności klimatycznej. Bardzo ciekawa dyskusja, będziemy do niej na pewno jeszcze wracać.
Current fossil fuel economy has reached its limits. And we know that we have to move on to a new model, one that is powered by innovation, that has clean energy, that is moving towards a circular economy. And this is why we set out to make the climate goal not only a political aspiration, but also a legal obligation. And thanks to our new European climate law, this is exactly what we now have in place.
A skoro jesteśmy przy tej Wielkiej Brytanii, o której już tak wiele wspomniałam w poprzednim wątku, tak jak mówię, nagrywam ten podcast dla Was właśnie w Wielkiej Brytanii, ale teraz chciałabym się z Wami podzielić jedną z najciekawszych chyba dotychczas historii, które mam tutaj okazję opowiadać. Mnie urzekła historia walki górników o kopalnię Tower w Walii. Nie mylić w żaden sposób z londyńskim więzieniem Tower.
Tower Colliery stands proud at the head of the Cannon Valley near the village of Hirwaun in Micklemorgan. The pit has been producing coal for over 150 years and at its prime employed 2,000 men. Throughout the past decade, Tower has moved from being a loss-making pit on a downward spiral to a modern coal mine which has made £28 million profit over the last 3 years. It now stands alone as the last deep mine in South Wales.
Spotkaliśmy się z Tyronem O'Sullivanem, byłym sekretarzem National Union of Mine Workers. NUM to główny związek zawodowy, taki, z którym przede wszystkim walczyła Margaret Thatcher. O'Sullivan jest niesamowitą osobą, która poświęciła nam bardzo dużo czasu. Opowiedział nam w ogóle o tym, jak górnicy wpadli na ten genialny pomysł, by wywalczyć swoją niezależność w taki sposób, by obronić kopalnię i jednocześnie jakby stać się jej współwłaścicielami.
We've created a workers' own company. We've changed the world. You cannot write history again without writing Tower Colliery into it. So that's very proud. We survived and worked the last ounce of coal. Governments tried to stop us doing that. The Tory government did. But we did it. We've mined the last ounce of coal. So that makes us so proud. And that last wheel there will be the last wheel to turn in the South Wales mining area.
niesamowita historia, która urzekła mnie jeszcze z jednego powodu. W 1994 roku, kiedy zapadła decyzja o zamknięciu między innymi tej kopalni, kopalni Tower, tam górnicy pokazali taką prawdziwą walkę, walkę o swoje miejsca pracy, bo w okolicy nie mieli żadnych innych, gdzie mogliby po prostu się zatrudnić po zamknięciu kopalni. Strajkowali pod ziemią, znamy to. Stawiali naprawdę różne warunki. Wreszcie, zaraz do tego przejdę, walkę udało im się wygrać i słuchajcie, oni wyłożyli własne pieniądze. Każdy z nich wyłożył po 8 tysięcy funtów, żeby uratować te kopalnie. Te pieniądze pochodziły jakby z odpraw od państwa, które im przysługiwały. No i okazało się, że tak można, ale rząd dał im jeden warunek. Nie mówcie o tym nikomu, żeby inni nie wpadli na podobne pomysły.
Their unstinting effort and that of their wives, families, friends and supporters everywhere was finally rewarded with the news that they'd been waiting to hear. In October they were announced as the preferred bidder for the pit.
Dlaczego ja w ogóle wam opowiadam o tej kopalni Tower, pomijając fakt, że jest to świetna historia? I oczywiście miałam okazję tam być. Spotkałam się tam z ludźmi, którzy ją uratowali. Wspomniany już Tyrone O'Sullivan nie jest jedyną osobą, z którą się tam spotkaliśmy. To jeszcze Glyn Roberts, to Anne Cloyd, była członkini parlamentu brytyjskiego. Zacznę od tej ostatniej, bo nasza rozmowa chyba nie skończyłaby się przez wiele, wiele godzin, gdyby nie długa podróż, jaka nas czekała, bo w zasadzie ciągle jeździliśmy. Anne do 2019 roku była członkinią brytyjskiego parlamentu, ale wcześniej była dziennikarką, która między innymi relacjonowała górnicze strajki.
Against the will of the conservative government of the day, the miners at this colliery kept the pit going for another 13 years. And it was good for the economy of the Canon Valley because there were no jobs available at the time. And they kept jobs going.
W 1974 roku na przykład pracowała dla BBC, dla Guardiana, dla Observera i oczywiście wówczas również zjeżdżała pod ziemię, więc sami rozumiecie, że dosyć szybko znalazłyśmy wspólny język. Jako członkini parlamentu brytyjskiego stanęła w obronie kopalni Tower, bo była to kopalnia z okręgu, z którego ona została wybrana i wierzyła w to, że kopalnię można uratować. Przy czym jak twierdzi i jak twierdzą obrońcy kopalni, my też sprawdzaliśmy jak to wyglądało, ta kopalnia wtedy przynosiła zyski. Mówienie więc o jej zamknięciu w sytuacji zamykania nierentownych kopalń nie pasowało trochę do tej rządowej narracji. No i Anne po prostu zjechała na dół do protestujących górników. Siedziała pod ziemią razem z nimi, czekając aż rząd zmienią zdanie. Jedną z fajniejszych rzeczy, które opowiedziała podczas naszego spotkania, dostała od swoich współpracowników znienawidzone przez nią batoniki pewnej znanej firmy. No i po kilkunastu godzinach okazało się, że jednak ratowały one życie i bardzo, bardzo się przydały. Byłabym szczęśliwa, mogąc wam zaprezentować cały wywiad z N. Być może kiedyś tak się jeszcze stanie, bo naprawdę warto takich ludzi słuchać, warto mieć takich rozmówców i ja się bardzo cieszę, że taką możliwość tutaj miałam. Wspomniany przeze mnie Glyn Robert z kolei był przewodnikiem N w tej kopalni. Z nim się również spotkaliśmy. Opowiadał nam, jak zaczynał jako kilkunastolatek pracę w kopalni. W Tower pracował zresztą do końca. No i jego synowie również pracują w kopalni. Takie górnicze tradycje pokoleniowe chyba we wszystkich górniczych krajach na świecie istnieją, bo Wielka Brytania jest kolejnym, w którym właśnie takie historie słyszymy. Wspomniałam wam o tych pieniądzach, które górnicy przeznaczyli na wykupienie Tower. Chodziło o to, że bank powiedział im, że dołoży drugie jakby 2 miliony funtów, które były potrzebne wówczas, kiedy oni przedstawią jakby dowód na to, że 2 miliony funtów już mają. No i tak wyszło, że ponad 250 górników zrzuciło się właśnie po 8 tysięcy funtów. No i okazało się, że to jest możliwe. Dziś jest tam takie miejsce, które nazywa się Zip World. Można zjechać na przykład na najszybszej Tyrolce 70 mil na godzinę lub przejechać się taką kolejką, jakby kolejką górską z kopalnianych wózków. Trasa ma 1 kilometr. Zachowana została wieża szybowa. Niewykluczone, że ona stanie się w kolejnych latach jakąś następną atrakcją dla turystów, ale chciałam wam właśnie tę historię opowiedzieć, bo zazwyczaj dzielę się jakimiś głównie smutnymi wiadomościami albo alarmującymi wiadomościami, a teraz przytrafiła się nam taka bardzo pozytywna historia i dlatego zdecydowałam się ją wam właśnie w tym jubileuszowym odcinku podcastu Outriders Power opowiedzieć.
That hard fight by the tower miners to save their pit meant that they could look forward to a happy new year in 1995, when Tyrone and those bloody good soldiers, families, friends and supporters marched victorious into Tower Colliery on Monday the 2nd of January.
No i obiecałam jeszcze zmianę prawa energetycznego. Czy wiecie, że ono się znowu zmieniło? No jak nie wiecie, to wam właśnie teraz mówię, a jak wiecie, to po prostu przypomnę, bo jest to sprawa sprzed kilku tygodni i dodam, że na pewno nie jest to ostatnia zmiana. Co się teraz zmieniło? Teraz będzie znowu długi cytat, ale chcę być bardzo precyzyjna. Głównym celem ustawy jest wprowadzenie do obowiązującego systemu prawnego rozwiązań zmierzających do poprawy funkcjonowania i rozwoju rynku energii w zakresie działalności dotyczącej wytwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji i obrotu energią. Przyjęta regulacja ma również na celu stworzenie warunków dla rozwoju zastosowań magazynów energii elektrycznej, w tym usunięcie barier, które obecnie uniemożliwiają inwestorom uzyskanie korzyści ekonomicznych ze stosowania magazynowania energii elektrycznej. Koniec cytatu. Jednym zdaniem, gdybym miała to podsumować, będzie łatwiej, albo ma być łatwiej rozwijać magazynowanie energii, która jest produkowana ze źródeł odnawialnych, czyli jak za dużo wieje, to nie znika, tylko możemy to schować na później, podobnie ze słońcem. Magazyny energii to wielka przyszłość energetyki odnawialnej. Jeśli uda się ją w końcu wprowadzić na taką masową skalę, bo oczywiście one istnieją, tylko są bardzo drogie, to będą jak lodówka w każdym domu. Czyli parafrazując Aloka Sharmę, prezydenta COP26 w Glasgow, nawet jak nie zawsze wieje i nie zawsze świeci, to, i to już dalej ode mnie, można mieć na to jakiś sposób. Magazynom energii kibicuję. Sama chętnie bym taki zakupiła, idąc w fotowoltaikę, gdyby jednak ceny były bardziej przystępne. No ale poczekajmy, technologia się rozwija, kibicujmy, miejmy nadzieję, że będą dostępne i będą nam po prostu dobrze służyć, bo to jest właśnie naprawdę przyszłość energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. A co słychać w Outriders? No słuchajcie, dzieje się dużo. Wspomniałam wam, że to jest Wielka Brytania, to jest już piąty kraj, w którym jesteśmy i w którym kręcimy zdjęcia do naszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego Zmierzchu górnictwa węglowego w energetyce i o transformacji energetycznej. Ja jestem naprawdę bardzo zbudowana tą wiedzą, jaką mam po pobycie w tych pięciu krajach. Mamy już na koncie kilka terabajtów danych. Kilometrów przejechanych mamy kilkadziesiąt tysięcy. Dni zdjęciowych dobrze ponad 40. A gdyby to tak dokładniej policzyć, to myślę, że nawet więcej. Dzieje się naprawdę. W Wielkiej Brytanii, poza historią kopalni Tower, którą wam opowiedziałam, relacjonujemy między innymi 55. rocznicę, która będzie w październiku, tragedii, do jakiej doszło w Aberfan. Tam wskutek usunięcia hałdy 21 października 1966 roku zginęły 144 osoby, w tym 116 dzieci. Wyjazd do Wielkiej Brytanii był chyba najtrudniejszy pod względem logistycznym, pod względem przygotowań, bo naprawdę pandemia nam nie sprzyja. Mieliśmy bardzo dużo szczęścia, bo wiele osób w Wielkiej Brytanii naprawdę nam zaufało i słysząc o tym, że robimy taki materiał, zdecydowało się nam poświęcić swój czas, a w dużej mierze bardzo często są to osoby starsze, które mogłyby na przykład nie chcieć w czasie pandemii po prostu się spotykać. No stało się inaczej, Chciałabym z tego miejsca podziękować Bartkowi Kielakowi, mojemu operatorowi i współpracownikowi w Wielkiej Brytanii, bo my ten materiał w Wielkiej Brytanii realizujemy tylko we dwójkę. No ale udało się nam zrobić 120% normy, mam wrażenie, ale jeszcze nie skończyliśmy, więc odpukam. To był komputer, odpukam w niemalowany komputer. Niech to wszystko ma happy end. No ale happy end będzie mogło mieć tak naprawdę dzięki Wam. Jesteśmy na półmetku zdjęć. Tak jak Wam powiedziałam na samym początku, do filmu wybraliśmy 10 krajów, a jesteśmy po realizacji zdjęć w 5 z nich. To jak i czy dalej zdjęcia będą realizowane zależy od Waszego wsparcia. Prosimy Was o nie, dołączcie do naszego programu World i zostańcie z nami na dłużej, bo tak naprawdę dzięki Wam możemy działać. Warunkiem realizacji dalszych zdjęć do filmu i tego, by pokazywać Wam kolejne projekty specjalne towarzyszące temu przedsięwzięciu, jest przekroczenie na naszym magicznym liczniku 1000 obserwujących. Tymczasem na tym liczniku do tych obserwujących brakuje nam cały czas bardzo, bardzo wielu osób. No i ja bym bardzo chciała, żeby ten licznik trochę przyspieszył, żebyśmy mogli jednak pracować dalej. No i żebym mogła się z Wami podzielić tym materiałem o zabytkowych trasach turystycznych w Polsce, bo wydaje mi się, że razem z Kubą Górnickim i z Filipem Reznerem, z którymi robiłam ten materiał, ja i ze Staszkiem Pawełkiem, który przecież zrobił dla Was cały Walim, słuchajcie, no to jest tak fajny materiał, że ja chcę go Wam już dać, więc dogadajmy się tutaj wspólnie. Żartuję oczywiście sobie, słuchajcie, będę wdzięczna, jeżeli rozważycie subskrypcję. To jest 99 zł rocznie, a myślę, że na pewno będziecie zadowoleni, bo przecież to nie jest tylko ten podcast, przecież to nie jest tylko ten film, przecież to nie są tylko kartki pocztowe, power postcards, które do Was wysyłamy, przecież zresztą to nie jest tylko power. Nasz Unblock przygotowuje dla Was teraz fantastyczne rzeczy na 30. rocznicę rozpadu Związku Radzieckiego. Śledźcie naprawdę poczynania Julii i Piotra, bo no, co Wam mogę powiedzieć? Bez dwóch zdań warto. Naprawdę śledźcie również pozostałe projekty. Jak wiecie, my miesiąc temu skończyliśmy festiwal w Żyrardowie, a już jesteśmy myślami w tym listopadzie, kiedy będziemy szykować festiwal w wersji online, a jeszcze dalej myślami jesteśmy znowu w Żyrardowie w przyszłym roku, bo przygotowania do kolejnej edycji stacjonarnego festiwalu już ruszyły. To wielka, wielka zasługa i praca Zuzy i Marty. Śledźcie też proszę to, co robi Tadeusz Michrowski w projekcie Sfera, bo to naprawdę są bardzo fajne filmy, które co tydzień możecie zobaczyć. No i co jeszcze? Oczywiście praca mojej hiszpańskiej, bardzo dobrej koleżanki, którą będę Wam reklamować zawsze i wszędzie. Lola Garcia Ajofrin, która przygotowała ostatnio bardzo trudny film 377 o prawie kolonialnym, które pozwala władzom prześladować osoby o innej orientacji. Przygotowała dla Was również przecudowny, przewspaniały materiał o walce ludzi i słoni na Sri Lance. Wejdźcie na naszą stronę, ten materiał jest dostępny. Będziecie naprawdę zachwyceni. No a ja teraz chciałabym przejść do tego, co lubimy najbardziej, albo ja lubię najbardziej na wyjazdach, kiedy mogę podsumować nasz konkurs Kilometrówka. No co Wam mogę powiedzieć? Prowadzenie auta pod prąd, dla mnie pod prąd, po raz pierwszy w życiu z mocno uszkodzoną ręką w stabilizatorze nie jest łatwe. Ale wychodzi na to, że w naszej podróży, jeżeli dobrze wszystko liczę, to oznacza, że biorąc pod uwagę całą podróż samochodem po Wielkiej Brytanii, no i przelot z Modlina do Londynu i z powrotem, to pokazuje, że przekraczamy, oczywiście jeszcze nie skończyliśmy naszej podróży, kiedy to nagrywam, ale przekraczamy 6100 km. No i słuchajcie, czas na pozdrowienia, bo teraz co się okazuje? Wchodzę na Discorda, słuchajcie, to się wszystko dzieje tu i teraz i sprawdzam, kto jest w związku z tym najbliżej i kogo powinnam pozdrowić. No i wychodzi na to, moi drodzy, że to zwycięzcą naszego konkursu jest Tomasz Nycz. Wytypował w ostatniej chwili 6230 km i to jest bardzo, bardzo, bardzo precyzyjne, bo naprawdę, tak jak patrzę dzisiaj, wychodzi mi 6147, więc to jest najbliższe prawdy. Panie Tomaszu, zgodnie z tradycją świecką, serdecznie Pana pozdrawiam. Pan Tomasz jest naszym worldowiczem, Pan Tomasz jest z nami, aktywnie uczestniczy w naszych dyskusjach, a ja powiem, że spotkaliśmy się na peronie w Katowicach przez chwilę, kiedy Outriders nagrywało wywiad w pociągu z byłym premierem, z byłym szefem Europarlamentu, z profesorem Jerzym Buzkiem. Także panie Tomaszu, serdecznie pana pozdrawiam. Słuchajcie. To już koniec tego 10. jubileuszowego odcinka podcastu Outriders Power. Mam nadzieję, że słyszymy się niebawem, ale za 2 tygodnie wakacyjna przerwa w podcaście. Po długim odcinku jubileuszowym, no i po odcinku specjalnym, który mieliście okazję, mam nadzieję, już obejrzeć na naszym kanale na YouTubie, a jeśli nie, to bardzo serdecznie Was do tego zachęcam. Czekam dalej, czekam na Wasze subskrypcje. Ja spróbuję chwilę odpocząć i naprawić swoją rękę, a potem mam nadzieję, że jedziemy razem dalej. Mówię Wam więc do usłyszenia nie za 2, a za 4 tygodnie w 11. odcinku podcastu Outriders Power z nową mocą i z nowymi siłami. Kłaniam się i serdecznie pozdrawiam. Karolina Baca-Pogorzelska.